Najważniejszą postacią, myślę przełomową, będzie oczywiście Mikołaj Kopernik. Jest przede wszystkim przykładem osoby, która jest znana z tamtych czasów na całym świecie. Oto było w czasach bez internetu, bez telefonii, bez takich mediów jak dzisiaj bardzo trudno i rzeczywiście, jeżeli ktoś zasłynął nie tylko w kręgach naukowych, nie tylko w kręgach lokalnych, czy na przykład znany był w jednym kraju, czy w Europie, ale o Koperniku słyszeli wszyscy i to jest dla nas bardzo, bardzo znamienne. Jak wiemy, urodził się w 1473 roku w Toruniu i jest kilka miast w Polsce, które bardzo chętnie czerpią z jego historii, z jego osoby. Nawet powstało Stowarzyszenie Miast Kopernikowskich w 1983 roku, to bym chciał nadmienić, czyli między innymi oczywiście Toruń, Lidzbark, Warmiński, Olsztyn, ale także Grudziądz, Fromborg. Jego osoba i to, że jest taki słynny, związane jest z teorią heliocentryczną, takim przełomem i właśnie ten przełom myślowy, można powiedzieć wstępny, naukowy, nazwany jest przewrotem kopernikańskim i to całkiem słusznie. Postać, tak jak powiedziałem, znana na świecie, ale w Polsce wręcz uwielbiana, symboliczna i legendarna. Jest patronem wielu placówek naukowych, uniwersytetów, szkół, jednostek badawczych, nawet oczywiście wybijana jego podobizna na monetach, banknotach, słynny jeszcze sprzed denominacji banknot 1000 złotowy na przykład, gdzie był i na awersie, i na rewersie, z przodu twarz oczywiście Kopernika, z tyłu bardzo symbolicznie zawarty układ model heliocentryczny ze Słońcem w środku i krążącą Ziemią i symbolami greckimi innych planet. Był uwzględniony między innymi, jeśli chodzi o nazwy, na statkach, samolotach i wielu różnych projektach. Są trzy planetaria w Polsce imienia Mikołaja Kopernika, również obserwatoria i to nie tylko toruńskie, ale w Chorzowie, w Grudziądzu, w Fromborg. Tak więc najbardziej nie tylko utytułowany, ale uznany przez całe społeczeństwo i chyba nie ma dziecka, które by nie słyszało. A kojarzy się głównie oczywiście przede wszystkim z Toruniem, z astronomią, z teorią heliocentryczną, można powiedzieć wręcz teorią kopernikańską. Rozsławił Toruń, dzięki temu też toruńskie pierniki chyba są bardziej znane. Myślę, że również dzięki Mikołajowi Kopernikowi. Nie wiem, czy on przypuszczał, że będzie w przyszłości aż tak upamiętniony, aż tak rozpoznawany. Zwłaszcza, że żył w czasach oczywiście, kiedy następował rozkwit takiej bazowej nauki, więc jeszcze nie dysponowano optycznymi przyrządami astronomicznymi, takimi chociażby jak lunety, teleskopy. No i jeszcze bardziej skomplikowane. Posługiwano się prostymi przyrządami, ale jakże istotnymi, takimi jak sekstant, takimi właśnie jak kwadrant, jak astrolabium, jak sfera armilarna. I praca astronoma sprowadzała się głównie do określania pozycji ciał niebieskich na niebie, jej wysokości i szerokości. I to było bardzo ważne, jeśli chodzi o przewidywanie takich zjawisk właśnie jak zaćmienie Słońca i Księżyca. I poza sferą gwiazd stałych, dlatego że wtedy nie znano jeszcze natury takich obiektów jak gwiazdy. Gwiazdy to były po prostu takie błyszczące punkty na tak zwanej stałej sferze niebieskiej, po której zauważono, że kilka innych obiektów się porusza. No i opierając naukę na antycznej Grecji i głównie na czerpiąc właśnie ze starożytnej Grecji, nazwano od języka greckiego planetes wędrowiec, ten obiekt, który się porusza po niebie na sferze gwiazd stałych. Jak zarabiał na życie? Pomimo, że studiował i na Akademii Krakowskiej, ale też w Padwie i Bolonii. Wszechstronnie wykształcony człowiek, bardzo wykształcony jak na owe czasy. Jeszcze przed wyjazdem z Krakowa Kopernik uzyskał niższe święcenia. Zajmował się też prawem, tak, medycyną, naukami ekonomicznymi, matematyką. Można powiedzieć, jak przystało właśnie na człowieka renesansu. Niezwykle oświecony umysł. Ale dlaczego wspomniałem o tych kwestiach ekonomicznych? Bo to było jego główne zajęcie zawodowe i jego funkcja. Przyczynił się też do reformy monetarnej. To jest taka ważniejsza kwestia, bo po prostu miał bardzo otwartą głowę. Patrzył na świat szeroko, z otwartymi oczami i uszami. Wiele spraw analizował i aktywnie chciał poprawiać. Na przykład, jeśli chodzi o Grudziądz, jeszcze kolejne poza Fromborkiem, Lidzbarkiem, czy Toruniem, czy Olsztynem miejsce jego pobytu, to najbardziej związanymi z Kopernikiem dziedzinami życia okazały się właśnie jego działalność społeczno-polityczna oraz gospodarcza, ściślej rzecz właśnie biorąc takie tematy związane, niezbyt eleganckie pojęcie, z psuciem pieniądza. Mianowicie pieniądz wtedy u nas nie miał formy papierowej, a już tym bardziej elektronicznej, były to monety, więc był bity z kruszcu i wartość kruszcu jednocześnie odpowiadała wartości pieniądza. Oczywiście monety były z różnych materiałów, na przykład między innymi poza złotem bardziej powszechne było srebro i na przykład łączenie go z miedzią. I na przykład w czasie, gdy Kopernik rozpoczął swoje badania nad systemem monetarnym, a było to około roku 1517, moneta była bita ze stopu składającego się w połowie ze srebra, w 50% i 50% z miedzi. On na przykład ważył monety, obliczał zawartość srebra i miedzi i wprowadził takie nowe pojęcia, na przykład, to jest też z łaciny, jak valor dla określenia wartości monety, estimatio dla określenia szacunkowej wartości, czyli takiej wartości nominalnej, ale też precium, bonitas, czyli dochód. dobroć, dla określenia takiej monety uzależniony od rodzaju stopu, no i dignitas, czyli taka powaga, godność dla monety. Powiedzmy jeszcze o Janie Heweliuszu, kolejny astronom w chronologii, też wielka, wybitna postać. Żył w wieku XVII, urodził się w roku 1611, XVII-wieczny, a zatem no już później niż Kopernik i dzięki czasom, w których żył, a między innymi wynalezieniu lunety, teleskopu soczewkowego, mógł zrobić użytek z tego narzędzia. Postać też niezwykła, nie potrzebował zbytnio mecenatu, był zdolnym szlifierzem soczewek i zbudował duże, jak na owe czasy, wtedy największe i do dziś budzące podziw instrumenty soczewkowe, olbrzymie lunety tak zwane powietrzne. A co o nim więcej możemy powiedzieć? Myślę, że wiemy i kojarzymy go z dwóch dziedzin. Astronomia i browarnictwo. Browar zapewniał mu, myślę, zresztą nie tylko źródło dochodu, a może też i wielkiej satysfakcji. Na dachach kamienic w Gdańsku połączył je właśnie taką wielką platformą i tam wybudował obserwatorium. To obserwatorium założył w Gdańsku pierwsze w 1640 roku. No i też najpierw wyposażył je w te instrumenty przeziernikowe, natomiast też miał dobry wzrok. Nawet stało się to obiektem takiej, można powiedzieć, polemiki, której rozstrzygał sam Halley. Ten Halley od komety Halleya, od odkrywca, wtedy jako 23-letni młody człowiek, przyjechał do Gdańska rozstrzygnąć spór pomiędzy Heweliuszem a Hookiem. Hook, angielski astronom, zarzucał Heweliuszowi, że bez wspomagania instrumentami właśnie przybliżającymi obraz, takimi jak lunety, nie jest w stanie tak dokładnie oszacować pozycji niektórych ciał niebieskich, albo spekuluje, albo ma szczęście. No Heweliusz trwał przy swoim, no i do rozstrzygnięcia sporu przysłano Halleya, który rzeczywiście, posiłkując się lunetą, potwierdzał przypuszczenia i obserwacje Heweliusza. Jeśli chodzi o trzeciego ważnego astronoma, astrofizyka, postać ważną dla nauki z pogranicza dziedzin fizyki i astronomii, no to myślę, że tutaj wybór nie byłby najłatwiejszy. Myślę, że warto byłoby wspomnieć o profesorze Aleksandrze Wolszczanie. Dlaczego? Dlatego, że był pierwszym odkrywcą planety pozasłonecznej, egzoplanety. I jak nawet sam świętej pamięci Bogdan Paczyński powiedział, że było to największe odkrycie od czasów przewrotu kopernikańskiego. Tak więc właśnie tak docenił odkrycie profesora Wolszczana. Ale to już jest zupełnie inna astronomia. Tu już wchodzimy w tak zwaną radioastronomię, czyli nowy wynalazek, XX-wieczny, rozwijany dla komunikacji, dla wojska, ale również dla astronomii. I profesor Wolszczan pracował na dużym radioteleskopie w Arecibo w Puerto Rico, na 300-metrowej średnicy antenie przeszło, w takiej wbudowanej, wkomponowanej w naturalną nieckę terenu. Ten teleskop, ta antena radiowa pojawiła się w filmie GoldenEye z cyklu o Jamesie Bondzie w 1995 roku, więc myślę, że znana wszystkim. Charakteryzuje się tym, że czasza jest niezmienna, natomiast porusza się nad nią ten odbiornik, detektor na tym ramieniu, jak gdyby wtórnym. Przez to może niejako zerkać w różne rejony, oczywiście ograniczonym troszeczkę polu. Ale dlaczego planety zostały odkryte na radioteleskopie? Mianowicie profesor Wolszczan, który jest obecnie profesorem w Princeton, nie tylko, obserwował takie obiekty jak m.in. pulsary. Pulsary są obiektami szczególnymi, to są szybko wirujące gwiazdy neutronowe i obserwował takiego pulsara PSR 1257 w gwiazdozbiorze Panny. I co spostrzegł? Mianowicie takie pulsary są bardzo dobrymi obiektami do detekcji radiowej i zauważył, że ten pulsar jednak nie jest dokładny. Te czasy delikatnie zmieniają się, czyli tak jakby troszkę się później, troszkę przyspieszał. I było to dziwne, zagadkowe, później jak się okazało fascynujące, ale dlaczego tak się dzieje? No i później szereg hipotez. W następstwie dalszych lat i wnikliwych obserwacji okazało się, że tam na ten ruch wpływają planety. Na początku myślał, że jest to jedna planeta, potem przez następne kilka lat badań okazało się, że są trzy. Znajdowano kolejne składniki. Bardzo docenione było to odkrycie.